Krzysztof Bohus, Martwy Błękit. Czyta Grzegorz Wolf.
Martens uprzątnął ze stolika talerzyk po kanapkach i sięgnął po przygotowany przez siebie protokół. Nie znalazłem żadnych śladów wskazujących na udział osób trzecich. Z mojego doświadczenia wynika, a siedzę w tym szambie już 20 lat, że jeśli przytomna osoba jest obiektem czyjejś przemocy mającej doprowadzić ją do śmierci, to jej naturalnym odruchem jest obrona własna. To wtedy powstają te ślady, których tak skrzętnie szukamy na ciele ofiary. Mam na myśli, używając terminologii fachowej, którą tak kochasz, dodał z ironią, obrażenia obronne powstające przez zasłanianie się rękoma przed ciosami, a także ślady w postaci podbiegnięć krwawych wynikających z urazów, które miały trafić według zamysłu sprawcy w głowę, a trafiły w inne miejsca, najczęściej w kończyny górne. No więc na ciele Rotenberga nie stwierdzam żadnych śladów ani obrażeń, które wskazywałyby na walkę lub obronę.
— Rozumiem. Abel pokiwał głową. — A co sądzisz o tym?
Mówiąc to, pokazał doktorowi niewielką plamkę na koszuli zmarłego z wyraźnie zaczernionymi krawędziami.
— Masz oko! Nie zauważyłem tego!
Martens sięgnął po okulary i pochylił się nad garderobą.
— To może być zwykła, zabrudzona dziurka. Myślisz, że powinienem to zbadać?
— Tak sądzę. — A kiedy nastąpił zgon?
Oceniam, że w momencie znalezienia zwłok, czyli kilka minut po godzinie 7 rano, Rotenberg nie żył już od 7-9 godzin. Oznacza to, że zastrzelił się między godziną 22 a 24. Potwierdza to także zatrzymana na zegarku wskazówka 22:13. Przyczyną śmierci ponad wszelką wątpliwość był strzał oddany z pistoletu. Lufa została włożona do jamy ustnej za zęby. Jama ustna została zmasakrowana. Z tyłu głowy widoczny jest otwór wylotowy.
Sądzisz, że sekcja zwłok jest niepotrzebna?
Tak myślę. Jak wiesz, rano pani Rotenberg zidentyfikowała zwłoki. Był przy tym prokurator Taube. I wdowa zadała tylko jedno pytanie, zgadnij jakie.
Zapytała, czy jej męża trzeba koniecznie pokroić.
Dokładnie. Powiedziała coś w tym znaczeniu, że wolałaby sobie i mężowi tego oszczędzić. Taube jak to Taube. Odpowiedział, że o tym zdecyduje policja po końcowym raporcie śledczym, ale że on także nie widzi takiej potrzeby.
No tak. Abel postukał piórem w blat stolika. Na nas już czas. Smacznego, Max. Wracaj do swoich kanapek. Sobota nie przyniosła zmiany pogody. Abel od rana ślęczał nad aktami sprawy. Gdy je odstawił, było już po godzinie 11:00. Mimo przedpołudniowej pory miasto spowite było szarym woalem utkanym z deszczu i mgły. W salce posiedzeń przy gabinecie komisarza Mola na Abela czekał już dr Martens, radca Plaskowic oraz zastępca Mola, komisarz o nazwisku Kellerman. Franz Kellerman był ogólnie lubiany. Bezpośredni, zawsze odpowiadał na powitanie i nie miał problemu ze skracaniem dystansu nawet z policjantami niższymi rangą. W kantynie często siadał z wachmistrzami, a nie z oficerami. Zaskarbiało mu to popularność wśród niższego personelu z Karnwal. Uchodził za przenikliwego, metodycznego i sprawnego. Miał wyniki i komisarz Moll powierzał mu najpoważniejsze sprawy. Komisarz Adolf Moll wszedł do sali równo w południe. Uważał, że punktualność była jedną z niewielu cnót, które można było jeszcze swobodnie kultywować. Poczucie obowiązku, honor, dobre obyczaje, wszystko to odeszło bezpowrotnie wraz z abdykacją cesarza. Panowie, wezwałem was w sprawie śmierci Saula Rotenberga. Komisarz przywołał na swoje oblicze wyćwiczoną minę skupienia i zdecydowania. To poważany członek tutejszej społeczności, dobroczyńca wielu inicjatyw charytatywnych, osoba ustosunkowana i wpływowa. To prawdziwa tragedia dla jego rodziny, ale jego śmierć wstrząśnie naszym miastem nie tylko z tego powodu. To kolejne takie, przez chwilę szukał właściwego słowa, zdarzenie. I to w przeciągu miesiąca. No, ale o tym za chwilę. Moll przerwał, odchrząknął i wypił łyk wody z oszronionej karafki. Odebrałem wiele telefonów w jego sprawie od członków Senatu, kontynuował. Przebiegiem śledztwa interesuje się sam prezydent Cime. Musimy, co oczywiste, szybko wyjaśnić wszystkie okoliczności tej śmierci. Abel, był pan na miejscu?
Z tego, co wiem, wszystko wskazuje na samobójstwo.
Nie mam powodów, aby sądzić inaczej, przynajmniej na razie, powiedział ostrożnie Abel. Ciało zostało znalezione przez pokojówkę kilka minut po 7 rano. Drzwi były zamknięte od wewnątrz. Służba zwyczajowo spała poza domem w oddalonej o 100 metrów przybudówce. Nie znaleźliśmy żadnych śladów wskazujących na udział osób trzecich. Rotenberg zostawił list, w którym tłumaczy motywy swojego czynu. Jego treść przekazałem panu telefonicznie w porannym meldunku. Bez wątpienia przyczyną śmierci był strzał z pistoletu P-08 Parabellum kaliber 7,65 mm.
Z przyłożenia?
Odezwał się dotychczas milczący Kellerman.
Nie, strzał oddano w jamę gębową.
Zabezpieczyliśmy spłaszczoną łuskę kaliber 7,65 we framudze okna.
No i pięknie.
Komisarz potarł w skupieniu policzek. Czas na pańską opinię, doktorze.
Panie komisarzu, panowie.
Martens rozłożył przed sobą fiszki zapisane równym charakterem pisma.
Zasadniczo mogę potwierdzić słowa radcy Abela. Śmierć nastąpiła w nocy pomiędzy godziną 22 a 24. Bezpośrednią przyczyną zgonu był strzał z pistoletu. Pocisk spenetrował język i gardło, a następnie kręgosłup szyjny w jego górnym odcinku oraz kanał kręgowy z rdzeniem. Do zgonu doszło natychmiast. Lufa została włożona głęboko za zęby. A skąd to wiemy? Ano stąd, moi panowie, że jeśli lufa zostaje włożona za zęby, proch lub sadzę odnajdujemy na języku i podniebieniu. Tak właśnie było w przypadku Rotenberga. Nie mam wątpliwości, to było samobójstwo.
Przez chwilę w pokoju panowała cisza. Przerwał ją odległy sygnał syreny strażackiej. O tej porze roku w biedniejszych dzielnicach Gdańska często wybuchały pożary.
Krzysztof Bohus, Martwy Błękit. Czytał Grzegorz Wolf. Powieść ukazała się nakładem warszawskiego wydawnictwa literackiego Muza.